Tajemnice naszych czasów.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dziś w Tajemnicach naszych czasów mówić będziemy o trzeciej deportacji. Miała ona miejsce od maja do lipca 1940 roku. W studiu Bogusław Kosel z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry.
W czasie tak zwanego pierwszego Sowieta mieliśmy cztery deportacje. Wiele mówiliśmy w naszych programach o pierwszej i drugiej. Stosunkowo mniej znana jest właśnie ta trzecia deportacja. Na czym polegał jej specyficzny charakter?
Tak naprawdę nie mówimy nigdy o tej trzeciej deportacji, dlatego że ona bardzo słabo zapisała się w pamięci mieszkańców z prostego względu. Dlatego, że obiektem tej wywózki byli przesiedleńcy. Ludzie, którzy nie pochodzili z Kresów, nie pochodzili z tego miejsca, które było przyłączone już po 17 września do Związku Sowieckiego, tylko pochodzili głównie z Polski centralnej i zachodniej.
Czyli z generalnej guberni i z kraju Warty.
Jak najbardziej. Są to ludzie, którzy tak naprawdę jesienią 1939 roku w popłochu, uciekając przed Niemcami, trafiają gdzieś tutaj na ziemię wschodnie i w taki sposób trafiają po prostu w tryby machiny sowieckiej.
I Sowieci postanowili tę grupę wyselekcjonować i deportować, żeby tutaj te tereny opróżnić? W jakim celu?
Tak naprawdę władze sowieckie nie spodziewały się, że w momencie, kiedy wkroczą na te tereny, spotkają tutaj kogoś nowego. Tak byli przyzwyczajeni, mieli przecież tutaj swoją agenturę, wiedzieli mniej więcej, czego się spodziewać, jakich stosunków narodowościowych. Tutaj nagle się okazuje, że po 17 września większość zachodnich miast, czyli mam na myśli tutaj Białystok, Grodno, Wołkowy, Sklwów, są wprost zawalone tysiącami ludzi, którzy przybyli z zachodu. I rodzi się tutaj problem. Po pierwsze, co z tymi ludźmi zrobić, tak? Jak ich zapewnić im jakiekolwiek schronienie, tak? Przecież tych ludzi trzeba nakarmić, załatwić im pracę.
Najważniejsze, trzeba znać nazwiska.
Tak, a trzeba ich poznać przecież. I pada od razu wielkie podejrzenie, że może to być jakaś agentura, tak? Że ci ludzie mogą się w jakiś sposób zgromadzić, skupić, tak? W jakiś sposób wystąpić przeciwko tej władzy.
I dlatego postanowiono spisać tych ludzi i wywieźć, deportować.
Tak, ale zanim deportować, tych ludzi postanowiono spisać i zaproponować im przyjęcie sowieckiego obywatelstwa. To jest kluczowy moment tak naprawdę w tej opowieści.
Bo to jest właśnie też charakterystyczne dla tej grupy. To nie byli ludzie, którzy siłą rzeczy po październiku 1939 roku uzyskali obywatelstwo na siłę, co prawda, tylko byli to bezpaństwowcy.
Tak, to byli bezpaństwowcy. Oni nie mogli w żaden sposób uznać tego, co się wydarzyło w wyniku rozstrzygnięć traktatu Ribbentrop-Mołotow. No z prostego względu, tak. Ci ludzie wyjeżdżali na głów w dobrej wierze. Co jest ciekawe, tutaj warto powiedzieć, że to są tak naprawdę dwie takie bardzo, bardzo charakterystyczne grupy. Pierwsza z tych grup to jest ludność żydowska, reprezentująca bezwzględną większość, tak, przyszłej grupy
deportowanych.
To są ludzie, którzy po prostu uciekają w popłochu przed Niemcami, opuszczając miasta zachodniej Polski. Natomiast to nie jest wszystko. Bardzo ważną grupą są też osoby związane bezpośrednio, bardzo silnie z państwem polskim. Przede wszystkim wysocy rangą urzędnicy, na przykład zawiadujący koleją, tak, którzy zostają po prostu urzędowo we wrześniu, w początku tak naprawdę wojny, skierowani do miast na wschodzie Polski. Ich celem jest przewiezienie na przykład dokumentacji, żeby te dokumentacje ochronić przed bombardowaniami, a także zapewnić po prostu działalność urzędów różnego typu.
I stąd to była ta grupa, która musiała zostać przez okupanta potraktowana w ten, a nie inny sposób. Spodziewano się po prostu, że ci ludzie zaczną organizować opór.
Tak, spodziewano się oporu, spodziewano się tak naprawdę, że będą to ludzie, którzy będą mieli wpływ na opinię. Tak, bo to jest elita tamtych czasów tak naprawdę, która nagle znajduje się w dużym skupisku w miastach zachodnich z punktu widzenia Związku Sowieckiego.
Także artyści, także innego rodzaju ludzie, którzy uciekali przed wojną.
Tak, i to jest bardzo, bardzo skomplikowany temat i o tym się rzadko mówi, tak, bo w tej grupie artystów, literatów zwłaszcza, znajdzie się wiele osób, którzy będą chcieli poprzeć władzę komunistyczną, tak? Którzy dołączą w jakiś sposób do tworzenia, przede wszystkim we Lwowie ta sytuacja będzie miała miejsce i wielu literatów, dajmy na to z Krakowa, tak? czy gdzieś z Małopolski, która znajdzie się we Lwowie, zacznie wspierać tak tworzenie komunistycznych czasopism. I co ciekawe, również nie uniknął tego samego losu. Tak, tak samo właśnie w tym okresie wiosny, czyli przede wszystkim maja i czerwca 1940 roku, trafił na wschód.
Czy ktoś oszacował, jaka to była liczba ludzi?
Z tymi szacunkami jest odwieczny problem. Tak? No, mówi się, że to jest około 100 tysięcy osób. Natomiast bardzo precyzyjnych szacunków oczywiście nie ma, tak? Dlatego że ci ludzie nie byli zbyt dokładnie policzeni, tak? W tej masie po prostu uchodźców.
A czy są jakieś dokumenty sowieckie? No bo skoro ich próbowano spisać, to gdzieś jakieś liczby muszą funkcjonować w dokumentach.
Bez wątpienia są takie dokumenty i są to szacunki przede wszystkim konwojowe, tak, z tego okresu i one podają liczbę około 100 tysięcy. Natomiast na pewno można by było sięgnąć jeszcze dodatkowo do tej dokumentacji przede wszystkim z marca 1940 roku, kiedy próbowano tym osobom przydzielić sowieckie obywatelstwo.
Czy Rosjanie, Sowieci współpracowali z Niemcami przy spisywaniu, przy identyfikowaniu tej uchodźczej grupy?
Tak, i ta współpraca była szczególnie widoczna przede wszystkim jesienią 1939 roku. Bo proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy ta rzesza uchodźców rusza na wschód, to Związek Sowiecki jest państwem sprzymierzonym z Niemcami. Zatem funkcjonuje normalna linia demarkacyjna, tak, wkrótce swego rodzaju granica, przed którą trzeba pokazać jakieś dokumenty. Tak, te osoby są na bieżąco rejestrowane. Oczywiście jest proceder przemytu. Przede wszystkim odbywa się przez rzekę Bug, tak, to jest jakby oczywiste w tej okolicy. Natomiast te dane były wymieniane. Bardzo często zawracano osoby na stronę niemiecką, tak, w tym pierwszym okresie, zwłaszcza jesienią 1939 roku.
No ale później do czerwca 1941 roku, no to Sowieci z Niemcami cały czas współpracowali.
Tak, cały czas współpracowali i mieli bardzo dużo tak naprawdę czasu, żeby ustalić tożsamość tych osób, ustalić nowe miejsca zamieszkania. No, nie zapominajmy też o tym, że ci ludzie zostali rozsiedleni, tak, że oni docierają początkowo do dużych miast, najczęściej miast kolejowych. I z tych miast już zimą 1939-40 roku są przesiedlani do mniejszych miejscowości, no bo przecież trzeba im znaleźć jakieś miejsce zamieszkania, trzeba znaleźć pracę.
No i mamy maj 1940 roku. Sowieci postanawiają tę grupę ludzi wywieźć.
Tak naprawdę gro tej wywózki odbędzie się dopiero 29 czerwca 1940 roku i to jest taka data, którą można by traktować jako swego rodzaju rocznicę.
Czyli można powiedzieć, że w maju pociągi z głębi terytorium sowieckiego jechały w stronę Polski, żeby zabrać z powrotem ludzi.
Dokładnie tak, no bo to takie było rozstrzygnięcie. Natomiast no, praktycznie cała wywózka odbywa się już w czerwcu 1940 roku. I tutaj korzystając z okazji, żeby troszeczkę Państwu dać pogląd, jak te wywózki wyglądały, przypomnę kilka takich historii, z którymi udało mi się po prostu spotkać w trakcie swojej pracy, bo są to historie po prostu niebywałe. Jedną z takich opowieści opowiedziała mi kiedyś pani Hanna Jurewicz, mieszkanka dziś Warszawy i przed wojną mieszkanka Warszawy. Pamiętam, że kiedy usiedliśmy do wspólnego stołu, to mnie najbardziej zdziwiło. Jak mieszkanka stolicy mogła znaleźć się na Syberii? Tak, jakim sposobem? I opowiedziała mi taką bardzo, bardzo romantyczną tak naprawdę historię, że w sierpniu 1939 roku jej ojciec, pracownik ówczesnego Ministerstwa Komunikacji, wysłał dwie córki wraz z żoną na wakacje do Worochty, czyli na przedgórze Karpat, to dzisiejsza Ukraina. To panie pojechały tam wypoczywać w najlepsze gdzieś u Huculów i o zgrozo wybuchła wojna. Wybuchła wojna, pozostawiając je po sowieckiej stronie granicy. I w tym momencie w żaden sposób one nie mogły powrócić do Warszawy, gdzie został ten ojciec. Pieniądze się stopniowo kończyły, więc pani Jurewicz musiała w jakiś sposób organizować przeżycie dla tych córek. Natomiast co się dzieje po drugiej stronie? Ojciec decyduje się, kiedy sytuacja się troszeczkę unormowała, decyduje się na to, żeby żonę i córki odnaleźć. Więc wyrusza na wschód. Zostaje przemycony przez zieloną granicę i dociera w okolice Lwowa, gdzie spodziewa się, że znajdzie te córki. Niestety spóźnia się, tak, dlatego że one zostają już wywiezione, a on zupełnie nieświadom tego, jak działa system sowiecki, zgłasza się do posterunku milicji, stwierdzając wprost, że poszukuje swojej żony i córek, które były tutaj w okolicy. W tym momencie otrzymuje proste pytanie, w jaki sposób się tutaj znalazł. No, odpowiedź, no, nie mógł skłamać, tak? Po prostu mówi wprost, że przekroczył nielegalnie granicę. No i decyzja może być tylko jedna. Dostaje się do łagru za to na 8 lat. Rodzina mieszka na dalekiej Syberii, w Jakucji, tak, w okolicach miasta Ojmiakon, najzimniejszego w ogóle punktu na ziemi. I co się dzieje? Po latach tak naprawdę zesłania rozpoczyna się korespondencja, którą prowadzi ta żona i córki z dziewczyną, która prowadziła domek letniskowy właśnie w tej Worochcie. Co się okazuje? Że ojciec padł dokładnie na ten sam pomysł, I również pisze do tej dziewczyny. I w tym momencie ta Huculka po prostu wymienia ich adresy i rodzina dowiaduje się o tym, gdzie się znajdują jej... Znaczy ojciec dowiaduje się po prostu, gdzie znajduje się jego żona i dzieci i wyrusza w podróż spod Archangielska do Jakucji. To jest to 7 tysięcy kilometrów. Więc podróżuje różnymi drogami, dociera tam w 1943 roku wyczerpany, wycieńczony, ale szczęśliwy, tak, że znajduje swoją rodzinę. I jest happy end tej historii. Tak?
Kolejny szczęśliwy zbieg okoliczności.
Tak, zbieg okoliczności, że dziewczęta dorastają w międzyczasie, zaczynają tą naukę, więc naukę częściowo, pracę, więc wiedzie się zupełnie dobrze i ta rodzina wróci szczęśliwie do Polski.
To jedna z opowieści, ale tych opowieści jest znacznie więcej, no bo jak powiedzieliśmy, około 100 tysięcy deportowano w czasie tej trzeciej deportacji wywózki.
Tych opowieści jest bardzo wiele, ale paradoksalnie w polskiej literaturze znajdziemy ich naprawdę znikomą ilość. Dlaczego się tak stało? Tak jak powiedziałem na samym początku, z tego względu, że przede wszystkim dotyczyła ona osób narodowości żydowskiej, ta pamięć zatarła się. Bardzo wiele z tych osób, które trafiły w czerwcu 1940 roku przede wszystkim na Syberię i do północnej Rosji, po II wojnie światowej już nie powróciła do Polski. Bardzo często te osoby pozostały w Związku Sowieckim, albo też korzystając z możliwości dołączenia do wojsk generała Andersa, znalazły się na Bliskim Wschodzie, a następnie bardzo często zostawały już w Palestynie, tak? No, tworząc podwaliny współczesnego Izraela. Więc ta pamięć jest żywa
w Izraelu,
natomiast w Polsce jest to element niemalże zatarty.
Jaka część tej grupy deportowanych to była ludność żydowska, pochodzenia żydowskiego?
W najogólniejszych szacunkach mniej więcej 3/4. 3/4 osób. I co jest jeszcze ciekawe, tak w samym tym układzie.
De facto można by powiedzieć, co brzmi bardzo paradoksalnie, że ta sowiecka deportacja spowodowała, że ci ludzie ocaleli. Bo gdyby zostali na tych terenach, to z pewnością Niemcy załatwiliby tę grupę.
Prawdopodobnie, tak. Prawdopodobnie podzieliliby los swoich po prostu współbraci tutaj na miejscu. Tak?
I stąd te konotacje tej trzeciej deportacji są troszeczkę inne w tej części wśród nas, Polaków, niż wśród ludności żydowskiej.
Jak najbardziej. Tak naprawdę, jeżeli pojawiają się gdziekolwiek wspomnienia właśnie przedstawicieli narodu żydowskiego z Syberii, to zwykle właśnie jest mowa o tych osobach, które zostały wywiezione w wiosną 1940 roku i najczęściej już nie powróciły. Co jest jeszcze ciekawe, że ta wywózka miała też bardzo podobny charakter do pierwszej wywózki lutowej, dlatego że zesłani znaleźli się w bardzo podobnej sytuacji. W obozach specjalnych nie było to osiedlenie, były to miejsca odosobnienia, jednak znajdujące się pod kontrolą NKWD. Także był to dosyć srogi reżim.
Ale nie były to łagry takie
par excellence? Nie były to łagry, natomiast były to tak zwane spiecpasiołki, tak? Czyli zamknięte miejscowości tylko dla osób zesłanych. Nie jak w Kazachstanie, gdzie zwykle mówiliśmy o osiedleniu, tak? Czyli po prostu deportowani trafiali pomiędzy ludność cywilną, która tam zamieszkiwała.
Czytając wspomnienia wielu ludzi z tej pierwszej, szczególnie pierwszej deportacji, no były tam wstrząsające relacje w związku z tym, że ta podróż odbywała się w bardzo srogich, zimowych warunkach. Czy fakt, że tych ludzi deportowano na przełomie czerwca i lipca spowodował, że no znacznie więcej przeżywało te katorżnicze warunki wywózki?
To znaczy, to trudno to w jakiś sposób porównywać, natomiast wywózka w czerwcu w towarowych, zamkniętych, dusznych wagonach bez wątpienia nie należała do rzeczy przyjemnych. To myślę,
czy tutaj jest wysoka temperatura, brak wody robiły swoje?
Oczywiście. Myślę, że zagrożenie epidemiologiczne przede wszystkim było znacznie większe. Praktycznie w każdym ze wspomnień z tego okresu, z tej trzeciej wywózki, spotykamy się z informacją o plagach w szawicy, tak, przede wszystkim, która się błyskawicznie rozwija.
Czerwonka,
dokładnie, biegunka jakaś krwotoczna. Jednak to nie były przelewki. Tak.
I ta grupa ludzi, jak pan powiedział, trafiła na Syberię i w najzimniejsze rejony.
Tak, dlatego że znaczna część tego tak zwanego kontyngentu, przede wszystkim z obszaru Ukrainy, mówimy tutaj głównie o Lwowie, Stanisławowie i okolicach, trafiła aż do Jakucji. I to dwiema drogami, jedną kolejową, a drugą częściowo drogą wodną, tak po największych rzekach Syberii.
Czy z naszych okolic, tutaj z okolic Białegostoku, z tej części przyłączonej do Związku Sowieckiego, a właściwie do sowieckiej Białorusi, też dużo ludzi wywieziono w tej trzeciej deportacji?
Oczywiście, to są rzesze po prostu osób, które zostały wywiezione. Ostatnio prowadziłem takie badania, akurat nie dotyczące samego Białegostoku, a około rejonu Puszczy Białowieskiej. I co jest ciekawe, tam są dziesiątki po prostu nazwisk osób i dzięki rzetelności tak naprawdę władz sowieckich wiemy, skąd te osoby pochodziły. Tak? Bo jak wspominałem, to nie była ludność miejscowa, to byli ludzie zupełnie nieznani, którzy tam przybyli jesienią 1939 roku. I co się udało ustalić, że przede wszystkim są to osoby pochodzące z niewielkich miasteczek tuż za granicy, tak za linii demarkacyjnej. A więc są to przede wszystkim małe miasteczka wokół Warszawy i sama Warszawa. Są to ludzie po prostu, którzy tam dotarli i nie zdążyli się tak naprawdę nawet zadomowić. Dlaczego akurat stamtąd? Z prostego względu. Przede wszystkim wynikało to jakby ze szlaków komunikacyjnych, z możliwości w miarę dogodnego przejechania, a jednocześnie ci ludzie jadąc tutaj mieli nadzieję, że będą mogli za jakiś czas wrócić do swoich domów, a zatem wybierali miejsca z dogodnym połączeniem kolejowym na przykład, co dawało im szansę po prostu
na powrót. I niedaleko od Warszawy, no bo 100-200 kilometrów to nie jest tak daleko.
To nie jest tak daleko. No jeżeli mówimy nawet no w dzisiejszych miarach, tak, to jest przecież zupełnie, zupełnie blisko. Co jest jeszcze ciekawego i o czym warto wspomnieć? W momencie, kiedy zaczyna się cały ten ruch uchodźczy, tak, jesienią 1939 roku, ci ludzie nie trafiają tutaj zupełnie w próżnię. Dlatego, że mimo tego, że zaczyna się okupacja sowiecka, bardzo mocno działają jeszcze przedwojenne struktury polskie. I to trzeba powiedzieć i oddać temu tak naprawdę wielką wdzięczność. Są to struktury pomocowe różnego typu. Przede wszystkim struktury związane z harcerstwem, które angażuje się w dożywianie, w zapewnianiu odzieży tym osobom. I z drugiej strony instytucje związane z Kościołem. Zarówno Kościołem katolickim, jak i Cerkwią prawosławną.
No bo to w gruncie rzeczy, jak ta masa uchodźców emigrowała, można powiedzieć, wyjeżdżała z okolic Warszawy czy z tego terenu, gdzie były działania frontowe, no to można powiedzieć, że z jednej strony trochę to było bezwładności, jak to zwykle bywa, a z drugiej strony no, część tych ludzi to był transport zorganizowany, to była podróż zorganizowana.
Tak, i to szczególnie jest widoczne w osobach przede wszystkim z Warszawy, dlatego że na przykład redakcje wielu czasopism stołecznych zostały ewakuowane na wschód. I one trafiają w różne miejsca, również do Wilna, tak? Wiadomo, jaki los Wilno będzie miało w jesienią 1939 roku, także zostanie po krótkiej okupacji sowieckiej włączone do Republiki Litewskiej i tam troszeczkę inaczej potoczą się losy tych osób. Natomiast pamiętam po prostu wspaniałe wspomnienia Hermana Kruka, takiego warszawskiego dziennikarza, który dotarł do Wilna i tam został, jakby dostał się w cały ten system pomocowy akurat organizacji Joint, takiej amerykańsko-żydowskiej, która wspierała ludzi biednych po prostu na tym obszarze. I Herman Kruk, no, będąc no, szalenie wykształconą osobą, tak bardzo dobrym pisarzem, powiedział taką życiową konstatację, że dopiero siedząc w Wilnie wśród całego towarzystwa redaktorów, profesorów wycierających swoje tłuste palce w najnowsze atpasowe garnitury, zrozumiałem, co znaczy człowiek i co znaczy bieda, tak? Że tak naprawdę nie ma już żadnej różnicy, kiedy dochodzi się do pewnych krańcowych sytuacji.
Tak mniej więcej przebiegała ta trzecia deportacja. Nie był to koniec, bo tuż przed wojną sowiecko-niemiecką, czy niemiecko-sowiecką, jeszcze Sowieci zamierzali przeprowadzić kolejną deportację. Na szczęście nie udało się tej deportacji doprowadzić do końca.
No tak, ona
ta czwarta deportacja
została częściowo sparaliżowana już przez działania wojenne. Po prostu wiele transportów zbombardowano, one po prostu zostały unieruchomione. Tym niemniej rzesza ludzi również trafiła wówczas na wschód. I już za kilka dni będzie kolejna rocznica tego wydarzenia.
Ale po tej trzeciej deportacji, no stosunkowo przez prawie rok był spokój. Żadnych takich wielkich akcji deportacyjnych już z tego terenu, z Kresów nie prowadzono.
Tak, wówczas zapanował względny spokój i prowadzono wszystkie działania zmierzające w kierunku ustabilizacji takiego okrzepnięcia tego nowego systemu. No, mówimy tutaj o wywózce już kilkuset tysięcy osób, tak? Pozbawieniu tak naprawdę głów rodzin, administracji, struktur policyjnych. No, po prostu w tym czasie zapanował najzwyczajniejszy chaos. Tak? Trzeba pamiętać o tym, że ta próżnia musiała być wypełniona czy to tak zwanym aktywem miejscowym, czy też ludźmi, którzy zostali przysłani gdzieś z głębi Związku Sowieckiego i trzeba było przygotować, troszeczkę oswoić. I dopiero wówczas, kiedy ta sytuacja została opanowana, już na początku 1941 roku, można było myśleć o ewentualnych kolejnych deportacjach, wyszukiwać nowych wrogów.
Bo po tej trzeciej deportacji, można powiedzieć końcówka lata, jesień, to też nastąpił pewien zwrot w polityce sowieckiej. Na tychże terenach już takiego wielkiego terroru nie prowadzono, chociaż NKWD cały czas funkcjonowało, ale próbowano odbudować takie sowieckie struktury, niekoniecznie będące częścią państwa białoruskiego, ale odwołujące się do narodowości polskiej i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy przede wszystkim próbowano uruchomić względnie normalne funkcjonowanie w administracji, szkół, domów kultury. To jest tak naprawdę okres bardzo ciekawy, o którym rzadko się opowiada. To jest okres wielkiego tworzenia, tak naprawdę wielkiego tworzenia i to widać doskonale zarówno na przykładzie państw bałtyckich, jak i Białorusi i Ukrainy.
Ale tworzenia sowieckiej rzeczywistości.
Tak, tworzenia sowieckiej rzeczywistości, sowieckiej kultury, takiego budowania różnych zależności ekonomicznych też. To jest okres, kiedy zupełnie zostanie wyparta przecież już złotówka, tak, kiedy wprowadzony będzie wyłącznie rubel do obrotu na tym obszarze.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Bogusław Kosel z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Mówiliśmy dzisiaj o trzeciej deportacji. Dziś to wszystko w naszym programie. Żegnamy się do jesieni, jako że od najbliższego poniedziałku będzie w radiu tak zwana letnia ramówka. Za uwagę dziękuję Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Archiwalne odcinki naszego programu są dostępne na stronie internetowej www.tncradiobiałystok.pl. Lech Pilarski, do usłyszenia.